Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi proste. Odcinek 11. Liturgia w świetle dogmatu o stworzeniu.
Pewnie pamiętacie, że zgodnie z tym przyjętym gdzieś na początku schematem, każdy temat, każdą prawdę naszej wiary rozpatrujemy w trzech perspektywach. Najpierw nauczanie Kościoła, potem liturgia, związek tej prawdy z liturgią i na sam koniec życia. A więc to nasze spotkanie będzie poświęcone relacji, jaka istnieje między liturgią, czyli między naszym zaangażowaniem liturgicznym, a tajemnicą stworzenia. Czy ta prawda naszej wiary, że jesteśmy stworzeni, czyli że pochodzimy od kochającego nas Boga, który wyciąga nas z nicości, który stwarza nas, czyli daje nam swoje istnienie, czyli ustanawia relacje nas z sobą, zaprasza nas do udziału w swoim życiu, dając nam to życie, które dzisiaj znamy z naszego codziennego doświadczenia. Czy ta prawda wiary o stworzeniu ma jakiś wpływ na nasze rozumienie liturgii, czy ona w ogóle się jakoś wyraża w liturgii i jakie są tego konsekwencje? Bywa tak, że czasami ludzie mówią w ten sposób. Proszę księdza, no ta liturgia, fajnie, ale nasz kościół mały, dużo ludzi przychodzi, trochę duszno, ja to szybko mdleję, jak nie mam powietrza. Poza tym, no wiadomo, ksiądz nie zawsze do końca przygotowany z kazaniem, organista czasami rzęzi, bo instrument się rozstroił, bo akurat nie zimno w kościele było. No nie zawsze jest komfortowo, nie? Może być jakiś ścisk w ławce, możesz nie znaleźć miejsca siedzącego. A wie ksiądz, jak tak idę sobie na łączkę, to mi tam tak jest fajnie się pomodlić. To ja bym tak wolał chodzić, czy wolała chodzić na łączkę i mieć te wszystkie, cały zestaw fajnych religijnych uczuć, których nie mam w kościele. No, rozumiecie, że nie będę bronił takiego podejścia do rzeczywistości, bo ma sens nasze uczestnictwo w liturgii w kościele i ma sens nasza wycieczka krajoznawcza, nasze chodzenie po górach, po lesie, gdzieś nad jeziorami, kajaki, to wszystko jest cudowne. Kiedyś miałem taki odruch, że się gniewałem na ludzi, którzy myśleli w taki sposób. A dzisiaj, no bez akceptacji jakby, bo wszyscy rozumiemy, że liturgia jest konieczna jako nasze spotkanie właśnie w świątyni. Ten czas oddany tylko Bogu, właśnie nie gdzieś tam na łączce, tylko tutaj, w zgromadzeniu z innymi. Natomiast uczę się coraz bardziej rozumieć, skąd takie myślenie może wynikać. I ono wynika chyba między innymi, bo oczywiście ma pewnie wiele przyczyn, ale jedną z rzeczy, z których wynika takie myślenie, jest nawet nieuświadomione przeczucie, że wszystko to, co nazywamy przyrodą, światem, ma w sobie coś więcej niż widzimy. Powiem otwarcie. Jak idę na tą wycieczkę, nawet na spokojny spacer, nawet w mieście, po mojej ulicy, jak idę do roboty, po tej ulicy, po tym chodniku, po którym chodzę codziennie, to jestem świadkiem jakiejś milczącej, czasami hałaśliwej, jak na przykład ptaki się rozśpiewają rano na wiosnę, liturgii świata. Jesteś nad brzegiem oceanu czy morza, wieczorem nie ma zbyt wielu ludzi, i słyszysz, jak te fale pomalutku obijają się o brzeg. To jest jakiś hymn liturgiczny. Ojcowie Kościoła mieli niesamowite wyczucie tego, że cały świat chwali Boga. W Księdze Mądrości, jeśli dobrze pamiętam, przeczytamy, że jeśli chcesz poznać prawdę, zapytaj zwierząt, one cię pouczą. Czyli cały świat mówi. No to jest oczywiste, że cały świat mówi. Cały świat nam opowiada o Bogu, bo jest stworzony, czyli jest jego śladem. Tak jak w każdym dziele można zobaczyć twórcę, tak samo i w świecie można zobaczyć twórcę. Ale jest coś więcej. Rzeczywiście mamy jakieś przeczucie, że wszystko, co istnieje, że piękno tej róży, czy to takie bardzo cichutkie kołysanie się wierzby przed moimi oknami, że to wszystko jest coś więcej niż tylko rzeczywistość, którą można wytłumaczyć za pomocą praw natury, że w tym jest jakaś liturgia, że w tym jest, że to jest jakieś działanie, które chwali swojego Stworzyciela. Że wszystko się modli. Modli się pies, ten przydrożny. Modli się twój kot. Modli się ptak, który siedzi na drzewie. Modli się także człowiek. Modli się przede wszystkim swoim istnieniem. Zanim jeszcze cokolwiek wypowie, jakiekolwiek słowo, czy zanim zaszczeka, zawyje, to także są różne modlitwy. Może być takie fajne szczekanie pieska, w którym widzisz jego radość. A może być czasami takie przeniknięte bólem. To widać wszędzie, to widać w stajni. Może mamy dzisiaj małe doświadczenie takiego spotkania ze zwierzętami, ale w cały świat to jest jakaś liturgia. To jest jakieś wzdychanie. Święty Paweł tak by to powiedział, że całe stworzenie jęczy i wzdycha, oczekując na objawienie się Synów Bożych. Wszystko oczekuje. No, na wiosnę no to wszystko oczekuje deszczu, ale wszystko oczekuje czegoś więcej także. We wszystkim jest jakieś słowo obietnicy. Wszystko, co istnieje, chwali Pana. To jest niesamowite doświadczenie. Morza i lądy, błogosławcie Pana. Góry i doliny, błogosławcie Pana. Wietrze i ciszo, błogosławcie Pana. Tak naprawdę można powiedzieć, nie tyle, to jest ludzkie wezwanie do całego świata, żeby chwalił Boga, żeby stawał się liturgią. Ale to jest także i stwierdzenie. Całe stworzenie chwali Pana. A człowiek jeszcze bardziej zachęca stworzenie, żeby go chwaliło. I wewnątrz tego stworzenia jest tym, który nie tylko chwali Boga swoim istnieniem, ale chwali Go także swoim świadomym i dobrowolnym włączeniem się w życie Kościoła, który razem z Chrystusem zanosi tą pieśń chwały nieustannie, każdego dnia, codziennie, każdej chwili ku Ojcu, od którego wszystko pochodzi. Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku mówiłem o tym, że Bóg stwarza świat w każdej minisekundzie. Nie tylko stworzył raz na zawsze, ale stwarza go w każdej minisekundzie. A świat w każdej minisekundzie, na tyle, na ile istnieje, a w człowieku także na tyle, na ile człowiek dostrzega Boga i chce Go chwalić. Właśnie ten świat w każdej minisekundzie stwarzany, w każdej minisekundzie chwali Boga swoim własnym istnieniem. Jest taką praliturgią, taką pierwotną liturgią. Rzeczywiście. I tu my cały czas to czujemy, chociaż mało to potrafimy nazwać. I trochę jest szokujące, że chyba nasi przodkowie, i nie myślę tutaj tylko o chrześcijanach, ale także myślę o tych pogańskich naszych przodkach, mieli dużo większe wyczucie tej liturgii niż my dzisiaj. Bo nasz świat się bardzo taki ztechnologizował, ludzie patrzą tylko w beton albo w wirtualny świat tego okienka małego, jakim jest ekran komputera. Mamy bardzo mało kontaktu z rzeczywistością. Im więcej tego kontaktu z rzeczywistością jest, ale takiego z otwartymi oczami, nie? A więc nie idę na wycieczkę po to, żeby się gdzieś tam w połowie drogi wypić dwa piwa i rzucić puszkę na ziemię, tylko idę po to, żeby mi ten świat coś powiedział. Żeby mi ten świat także nauczył chwalić Boga. Słuchajcie, pierwsze dwa rozdziały Księgi Rodzaju mówią o dziele stworzenia. A pierwszy jest bardzo taki ciekawy, bo jak się mu przyjrzymy, to ma formę psalmu responsoryjnego. Takiego, jak my śpiewamy podczas mszy świętej. Czyli jest refren i jest parę wersetów psalmu. Okazuje się, że ten pierwszy rozdział Biblii, pierwszy ever, nie chronologicznie, bo nie jest napisane jako pierwszy chronologicznie, tylko jest pierwszy w geografii biblijnej, czyli jest pierwszym tekstem, jaki mamy w naszej Biblii judeochrześcijańskiej, to jest nic innego jak przepisany, jak włożony do Księgi Rodzaju psalm z liturgii świątynnej około 6-5 wieku przed Chrystusem śpiewane. Żydzi śpiewali go jako pieśń pochwalną na cześć stworzenia. A więc można powiedzieć, że pierwszy rozdział w ogóle Pisma Świętego jest liturgiczny. Bo to jest tekst liturgiczny włożony do Biblii. Po prostu Żydzi modlili się tym tekstem, żeby oddać chwały Bogu Stworzycielowi. To jest poema do stworzeniu. To jest jak gdyby samo stworzenie, które przychodzi do świątyni i zaczyna chwalić Boga. Pamiętacie refren? I widział Bóg, że było dobre. Stworzył światło, stworzył noc, oddzielił je, lądy, morza, różne stworzenia. I za każdym razem mówił, i to jest właśnie ten psalm, te słowa Boga, i widział Bóg, że były bardzo dobre. Były dobre. Wszystko, co stworzył, jest dobre. Wszystko, co stworzy, jest takim rytmem chwalenia Boga. Stworzenie jest właśnie praliturgią. Wszystko, co żyje, niech chwali Pana. To jest jakiś fundament w ogóle całej duchowości judeochrześcijańskiej. Ja będę zawsze bardzo podkreślał to judeochrześcijaństwo, bo myśmy bardzo dzisiaj się skupiamy tylko na wątkach chrześcijańskich, nie zdając sobie sprawy, jak głęboko żyje w nas zakorzeniona modlitwa żydowska. Nie wiem, czy wam to mówiłem, ale jeśli mówiłem, to się powtórzę, bo warto się powtórzyć w tym momencie. Mianowicie, mnie zawsze rozkminiałem, co to znaczy modlić się charyzmatycznie, językami. Pewnie niektórzy z was słyszeli glosolalia, takie sprawy. No i widziałem różne przypadki takiej modlitwy w grupach charyzmatycznych, ale ja po raz pierwszy zrozumiałem, co to jest modlitwa charyzmatyczna, jak byłem w Jerozolimie, w miejscu, gdzie jest wieczernik. Pamiętacie, wieczernik to jest sala na górze, czyli pierwsze piętro. A na parterze jest grób Dawida, tego, o którym tradycja mówi, że pisał psalmy, i w których jest niesamowicie wiele o stworzeniu. I tam, przy tym grobie Dawida jest takie malutkie spotkanie, znaczy jest taka przestrzeń, w której Żydzi się modlą, a modlą się w ten sposób, że śpiewają sobie każdy inny tekst, tak jakby przez siebie, nie słuchają siebie, ale śpiewają. Jedni chodzą, inni siedzą, wystukują sobie rytmy, tak bardzo mocno bijąc pięściami w stół. I ja tam sobie wszedłem, krążyłem między nimi, oczywiście pod koloratką, wszystko w ogóle mnie nie zauważali. Nie dlatego, żeby mnie nie zauważyć, tylko oni byli pochłonięci śpiewną medytacją słowa, czyli śpiewnym zgłębianiem tej drugiej przestrzeni stworzenia. I słuchajcie, śpiewając różne teksty i posługując się różnymi melodiami, oni co chwilę schodzili się w jakąś niesamowitą harmonię. To nie było tak, jak oni nie mieli żadnej partytury. Oni po prostu śpiewali różne teksty i różnymi melodiami. I co chwilę schodzili się, że po prostu to była totalna harmonia wielogłosowa. Ja tego nie potrafię wytłumaczyć, ale mogę wam powiedzieć tylko tyle, że w tym jednym miejscu, w tym jednym momencie, będąc na parterze, a nade mną wieczernik, czyli sala na górze, uwaga, dokładnie ta sama, w której apostołowie czekali na przyjście Ducha Świętego, ja doświadczyłem przyjścia Ducha Świętego w tej modlitwie Żydów tam na parterze. Ta ich harmonia to był On, Duch Święty, który ich łączył, który z wielu głosów czynił jeden głos. Oni nie wymyślali żadnych słów. Oni śpiewali święte słowa Tory, medytowali psalmy, zgłębiali tajemnicę Boga, który wyraża się w stworzeniu, który jest także dawcą ludzkiego głosu, od którego pochodzi ludzki język i zdolność komunikacji. I w tym wszystkim był Bóg. To wszystko pochodziło od Boga i to wszystko prowadziło do Boga. Co za niesamowita modlitwa. Liturgia. Taka synagogalna liturgia. Chciałbym wam także powiedzieć, że ten temat liturgia i stworzenie to na pewno jest i trzeba to zauważyć, bo jak idziemy na mszę świętą, to dzisiaj coraz częściej ludzie mówią, nudzę się. No wiadomo, idziesz do teatru, to wszystko robią, żeby cię zainteresować. No ale dziwne by było, gdybyśmy jako księża i wy jako ludzie świeccy, gdybyśmy chcieli z liturgii stworzyć teatrzyk, to znaczy gdyby tam miało chodzić o to, żeby ktoś się nie nudził. Przepraszam, jednak liturgia jest naszym staniem pod krzyżem. Być może, że rzymscy żołnierze przyzwyczajeni do tych egzekucji nudzili się pod krzyżem. Ale my wierzymy w śmierć Pana i dlatego kategoria nudy i interesującej mszy to jest w ogóle coś odjechanego i nie powinno się w ogóle pojawiać w naszym języku. Natomiast chciałbym, żebyście zauważyli, że my się przyzwyczajamy do pewnego świata, który jest niesamowity i potem mówimy, że on nas nudzi. A sprawuję Eucharystię od 23 lat i muszę wam powiedzieć, że nigdy mi się nie nudziło, chociaż nigdy raczej nie ma takiego wow. Czasami jest, bo jest jakaś piękniejsza celebracja. Wiecie, że Kościół żyje także różnymi okresami. W święto wielkanocne Eucharystię trzeba celebrować piękniej niż w jakikolwiek inny dzień. To jest zrozumiałe. Nie wolno celebrować tak samo Eucharystii w pierwszy poniedziałek lipca, jak w święto Zmartwychwstania Pańskiego. I nie dlatego, bo ktoś mógłby mi zarzucić, że Eucharystia jest inna w pierwszy poniedziałek lipca i w Wielkanoc. To jest ta sama Eucharystia, ten sam Chrystus, umarły i zmartwychwstały, ale my jesteśmy zanurzeni w czasie. I na razie, dopóki nie przeszliśmy z tego świata do Ojca, Kościół chce nas zaznajamiać z najbardziej podstawowymi prawdami naszego życia i naszej wiary, akcentując także pewne dni liturgiczne. W każdym bądź razie ja jako ksiądz nie idę na mszę świętą, żeby było wow, żeby było boom, żeby było nie wiadomo co. Idę pod krzyż. I pod tym krzyżem Kościół poucza mnie o wielkiej tajemnicy naszej wiary, o tym, jak Bóg kocha świat, bo go stworzył i zbawił w krzyżu swojego własnego Syna, przez wiele różnych znaków. I muszę wam powiedzieć, że liturgia zaznajamia mnie ze światem stworzonym. W jaki sposób? No bo ona wykorzystuje całe mnóstwo rzeczy wziętych ze stworzenia. Liturgia zawiera elementy świata. Ołtarz, który jest, powinien być kamienny. Dobrze, jeśli macie z drewna zrobione, to nie buntujcie proboszcza, żeby go wyrzucił. To nie o to chodzi. Drzewo, drewno także jest elementem świata. No, powinien być to kamienny ołtarz, ale jest taki czy inny. No to jest to część świata, która, popatrzcie, jest wyciągnięta ze świata. To jest część stworzenia i konsekrowana, czyli przeznaczona do użytku, jakby zostaje jej nadana inna celowość. Ten zwykły kamień albo ten zwykły kawałek drewna zaczyna żyć dla ofiary Jezusa. Pojawia się na nim wieczność. Wieczność z niego wypływa. To jest coś niesamowitego. Ale ona się dzieje na tym kamieniu. I zbudujesz mi ołtarz z kamienia. Woda. Pokropienie wodą. Wchodzimy do kościoła, teraz woda po pandemii wraca znowu do kropielnic. Jesteśmy chrzczeni wodą. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zanurzeni w Boga. Wino. Owoc winnego krzewu. Dzisiaj w Polsce także coraz więcej jest takiej kultury winiarskiej, bardzo, bardzo pięknej, pozytywnej. Rzeczywiście nie tylko sam proces tworzenia wina, ale kto z was był w winnicy, przypatrzył się w ogóle samo to winogronko, które my kupujemy w sklepie. To prawda, dzisiaj jest dosyć drogie. Ale to jest jakiś cud natury naprawdę. Jego smak, jego kolor, jego fazy dojrzewania. Taka jego skromność, jakby tak trzeba było powiedzieć, no to nie jest jakiś wielki owoc, spektakularny, ale ten smak i także to, co z wina można zrobić, nie? Z tego winogronka można zrobić coś, co rozwesela serce człowieka. Jak powie psalm. Chleb. No chleb, czyli ziarno, czyli zboże. Przemielone, zebrane, zasiane najpierw. Potrzebuje deszczu. W tym chlebie, słuchajcie, jest cały świat i cały człowiek. Mikroelementy, ludzka praca, deszcz, jakaś ogromna siła, której do końca biologicznie nie rozkminiamy, która sprawia, że to ziarenko najpierw, jak je wrzucisz w ziemię, to musi trochę przygnić i potem nagle bum, kiełkuje. Siła jak wybuch bomby atomowej. Nieposkromiona. Ona jest tutaj w liturgii. Żyje tutaj w liturgii. Olej. No, my może mamy jakieś doświadczenie oliwki, bo małe dzieci się namaszcza oliwką, a niektórzy do końca życia to robią, no bo mają wrażliwą skórę suchą i potrzebują różnego rodzaju oliwek, nie? Ale jest coś niesamowicie szlachetnego, kiedy Kościół namaszcza także chrzczonych olejem. Namaszcza kapłana olejem i namaszcza nasze ciało cierpiące i stare wtedy, kiedy cierpimy albo wtedy, kiedy odchodzimy. W różnych momentach naszego życia olejem infirmorum, olejem chorych. Ile jest niesamowitego piękna i czułości w tym oleju. A jaki jest piękny jego zapach. Ten olej jest, szczególnie krzyżmo, zmieszany z wonnościami. Żebyśmy mogli poczuć jego zapach. Możesz poczuć zapach tego oleju, możesz poczuć smak wina, które już nie jest winem, tylko krwią Pana. Możesz poczuć smak chleba, który już nie jest chlebem, pozostał tylko jego smak i wygląd. A to jest już ciało Pana, bo Pan chce przyjść do nas w takich skromnych znakach, które nie spadają, uwaga, bum, z nieba, na zasadzie nadprzyrodzonej, tylko są elementami świata, w którym żyjemy codziennie. Kromka chleba, która leży na moim stole, brat Albert, który mówi, trzeba być dobrym jak chleb. I to, co było chlebem, a teraz stało się ciałem Jezusa. Światło. Światło w liturgii. Jak ten książę cały z Kijowa zastanawiał się, skąd ma przyjąć chrześcijaństwo, to posłał legatów do Rzymu i do Konstantynopola. I ci, jak weszli w Konstantynopolu do Hagia Sofia, w zasadzie to tak mówią Arabia, to Hagia Sofia, bo to przecież grecka nazwa, czyli do świątyni mądrości Bożej, jak zobaczyli liturgię światła, czyli rozkołysane, wielobarwne kandelabry ze świecami, to powiedzieli, ujrzeliśmy niebo na ziemi. Ujrzeliśmy niebo na ziemi. A dzisiaj teraz patrzysz sobie na świecę, która płonie, paschał chociażby, która płonie, spala się, daje światło, daje ciepło. Świeca. Owoc pracy pracowitej pszczoły i całego pszczelego roju. Jemy miodzio, ale mamy także od pszczółki świecę, taką prawdziwą. Wiadomo, że dzisiaj jest dużo fejków, ale prawdziwa świeca jest właśnie produktem tej pszczółki, która sobie pracowicie przemierza całymi kilometrami, nie gubiąc się od swojego ula, siadając pobożnie i pracowicie na tym kwiatuszku i zbierając ten nektar i potem zanosząc go, cały ten ciężar, do ula, żeby mogło przetrwać życie, żebym miał miód, żebym miał światło. To wszystko żyje w liturgii. Ale jeszcze coś głębiej. Popatrzcie, że liturgia dokonuje się w miejscu i czasie. Liturgia nie dokonuje się, żeby iść na liturgię, to my nie wychodzimy z naszego świata codzienności. Kościoły są w pośrodku naszych osiedli, naszych wiosek, naszych miast. Są częścią przestrzeni, architektury. Kiedyś były najważniejsze, bo miasto zaczynało budować się, i to nie tylko w chrześcijaństwie, ale także i w pogańskich religiach, od świątyni, która wyznaczała główny plac miasta i od niego koncentrycznie rozchodziły się drogi. Jakby w całym centrum naszego życia była świątynia. To nie jest miejsce poza światem. To jest miejsce, gdzie świat styka się z tą drugą przestrzenią, o której już wam mówiłem, o której pisał tyle Miłosz. Stary Miłosz. Bo w młodości nie mógł tego napisać. Właśnie pisząc traktat teologiczny napisał, że takiego traktatu nie napisze człowiek młody. No ale to, co nam zostawiło o tym poszukiwaniu drugiej przestrzeni właśnie w naszym życiu codziennym, jest niesamowicie ważne dla każdego z nas. Także dla ludzi młodych. Czas. Taki żydowski myśliciel Heschel napisał malutką książkę o szabacie i pisze tak. Wszystkie narody ościenne czciły bogów w przestrzeni, w świątyniach. A Żydzi, największa świętość dla nich i największa świątynia to jest szabat. To jest czas. Żydzi uświęcają nie tylko przestrzeń, bo Bóg przyszedł do nich, objawił się Mojżeszowi w krzewie gorejącym. A my, chrześcijanie, wiemy, że stał się jednym z nas. Ma nasze ciało i wszedł w naszą przestrzeń, był dotykalny i wszedł w nasz czas. Dlatego Kościół, jedną z podstawowych formuł liturgii, nie wiem, czy spotkaliście się z taką nazwą, bo najczęściej mówi się brewiarz, a ta nazwa dla mnie jest genialna, ta, o której właśnie teraz powiem. Liturgia godzin. Liturgia horarum. Rozumiecie, sam czas, mogę popatrzeć sobie na, o, mam teraz będa, to nie widać wskazówek, ale w normalnym zegarku widzisz wskazówki, jak one tik-tak, 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 porusza się coś. Ten zegarek jest częścią mojego kosmosu. Mierzy ruch, mierzy zmianę. On także jest liturgicznym narzędziem. W wielu kościołach, i to jest bardzo dobry zwyczaj, w prezbiterium znajduje się zegar, żeby pokazać, że czas jest wypełniony Bogiem, że czas jest liturgią, że czas oddaje cześć Bogu. To chyba mówił ojciec Venanty Katarzyniec, ma takiego bon mota, franciszkanin, który jest sługą Bożym i miejmy nadzieję, że będzie beatyfikowany w krótkim czasie. Czas jest tak drogi, jak najdroższa krew, ja parafrazuję teraz, naszego Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Właśnie dlatego, że jest odkupiony, że jest wypełniony Bogiem. Czas dla mnie chrześcijanina jest liturgią, to znaczy odmierza możliwość mojego spotkania z Bogiem. Wow! Nie jest mierzeniem przybliżającej się śmierci. Jest mierzeniem przybliżającego się Boga. W moim dojrzewaniu. W moim coraz większym stawaniu się podobnym na Jego obraz. I ostatnia myśl to jest związana z tym, co słyszymy zawsze po mszy świętej. Ite missa est. Nie wiem, ile istnieje tłumaczeń tego słowa, tego wyrażenia. No, my mamy też w mszale dzisiaj różne zastępniki. Idźcie w pokoju Chrystusa na przykład, mówi ksiądz na końcu mszy świętej. Tak? Idźcie ofiara spełniona, mówiło się kiedyś. A ite missa est, no trzeba byłoby powiedzieć idźcie oto msza święta, a niektórzy tłumaczą idźcie robić mszę świętą. Bo nam się wydaje, że o, bum bum, pobłogosławił, ciał, do zobaczenia za tydzień, Bogu niech będą dzięki, skończyło się, 45 minut, nie za długo. A ksiądz mówi, nic nie zamykam. Idźcie czynić mszę. To, co się stało tutaj, ma sprawić teraz, że wasze życie stanie się liturgią. I to jest chyba najważniejszy w ogóle moment. Popatrzcie, cała liturgia żyje stworzeniem. Woda, sól, światło, czas, przestrzeń. Ale ta liturgia w naszej świątyni zmierza do tego, żeby całe nasze życie stało się pieśnią chwały ku Bogu, czyli liturgią. Powiem wam, że święty Jan Apostoł pisze w Apokalipsie rzecz zdumiewającą i straszliwą i pomóżcie mi znaleźć jeszcze jakieś okropne słowo. Oburzającą. O, dzisiaj ludzie bardzo często się oburzają. Zatem święty Jan w wizji swojej prorockiej chodzi sobie po mieście świętym Jeruzalem Nowym i mówi tak, z rozbrajającą szczerością, świątyni w nim nie znalazłem. Wow. Miasto zbudowane przez Boga dla człowieka. Miasto, w którym człowiek jest absolutnie wierzący, bo widzi Boga, nie ma świątyni. To co to? Ta Nowa Jeruzalem to jest miasto ateistyczne? Nie. W Nowym Jeruzalem wszystko jest liturgią. Każdy kamyk w murach, a przede wszystkim każdy człowiek. Tam świątyni nie trzeba, bo tam baranek mieszka w każdym z nas i daje nam życie. A my to widzimy, chcemy tego, kochamy, jesteśmy kochani i odpowiadamy na tą miłość Bożą do nas, naszą miłością. I to jest liturgia. Do tego zmierza wszystko. Właśnie do tego Jeruzalem Nowego, które nie potrzebuje świątyni, bo wszystko tam stało się świątynią. To nie znaczy, że niebo będzie nudne i będzie wieczystym alleluja, alleluja. Zatem te dwa obrazy, tak? Że albo liturgia bez końca, albo wieczne jedzenie. To może być strasznie nieprzyjemne. Przez dłuższy czas, nie powiem, że nawet przez wieczność, to w ogóle nie do zniesienia. Nie. Tam będziemy żyli w bardzo bliskiej przyjaźni z Bogiem. I ta nasza przyjaźń i to nasze życie stanie się liturgią. Liturgia stanie się nami. Święty Leon Wielki mówi, że wszystko to, już mówiliśmy o tym tekście, co było widzialne w Chrystusie, przeszło w znaki liturgiczne i przeszło po to, żebyśmy je przyjęli i żeby te znaki liturgiczne przeszły w nas znowu w życie, czego wam i sobie bardzo serdecznie życzę.